Wchodzimy na użytkowe poddasze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Okrzei. Tu w gablotach przechowywane są najcenniejsze pamiątki, niektóre z XIX wieku. Panowie Jerzy Mroczek, były wieloletni sołtys i strażak, Marian Wojtasiewicz, były prezes OSP w Okrzei, pokazują mi to, co traktują jak relikwie. To, co widzę, to najbliższe otoczenie rodziców i małego Henryka Sienkiewicza. Powiadają, że tu wszystko jest z nim związane.
To jest na przykład
pod
austriackim zaborem, jak Okrzeja była plan Okrzei.
Janina Bernstein, wola okrzejska z majątku, należała do straży. Leon Bernstein, też Krystyna Bernsteinówna, też Zygmunt Kluge, to gorzelnia była. Ksiądz Kresa, oto Kresa, on to zakładał to straż i on to wszystko prowadził.
Praca maturalna z historii, Małgorzata Jankowska, klasa 4B, temat. Historia budowy kopca pomnika Henryka Sienkiewicza w Okrzei. Milanówek, kwiecień 1980 rok.
Ofiarnie pracował cały komitet budowy kopca pomnika Henryka Sienkiewicza w Okrzei. Jednak największą pracę wykonali członkowie komitetu mieszkający w Okrzei i jej bezpośredniej okolicy. Nadzorowali oni bezpośrednio pracę przy sypaniu kopca, czuwali nad bogatą korespondencją, zarządzali uzyskanymi funduszami. Dwa główne filary prac komitetu to z całą pewnością ksiądz Antoni Kresa i skarbnik mój dziadek Stanisław Kurek. Oddanie kopca społeczeństwu było wielkim świętem dla całego komitetu. Już w dzieciństwie zetknęłam się z nazwiskiem Sienkiewicza i z położonym zawsze jego pomnikiem kopcem. Za pomocą dziadka zapoznałam się z twórczością Henryka Sienkiewicza. Ze wspomnień dziadka znałem także historię budowy kopca. Z czasem rozsmakowana już w przygodach dzielnych sienkiewiczowskich bohaterów.
A ja tu w tym jeszcze może coś znajdę.
W tej okolicy każdy od dzieciństwa czytał i czyta utwory Henryka Sienkiewicza. Dzieci i młodzież często odwiedzają miejsce, gdzie się urodził.
Odkąd pamiętam, moi rodzice zabierali mnie tutaj.
Julia Dudzińska.
Miałam naprawdę kilka lat, 3-4 może, kiedy pierwszy raz tutaj przyjechałam. I pamiętam, jak bardzo mi się tutaj podobało. Ten piękny dworek, w sumie bardziej oficyna, ale całe tutaj podwórze, park, czy może rzeźby. To wszystko wpłynęło na mnie w jakiś sposób. I zaczęłam się zastanawiać, kim jest ten Sienkiewicz. Jak bardzo ja jako taka mała dziewczynka mogę sobie uświadomić, kim on jest. W późniejszych latach poznawałam go coraz bardziej, czytając książki, sama tak jakby z własnej woli się o nim dowiadując. I pamiętam, kiedy też pierwszy raz pojechałam na kopiec w Okrzei. Weszłam tam i zaczęłam się rozglądać, podziwiać te przepiękne widoki, majestatyczne lasy, wielkie, zielone. I zobaczyłam to, co widział Sienkiewicz wiele lat temu i stwierdziłam, że cieszę się, że mogę mieszkać w tym miejscu. To bardzo buduje, bo pozwala człowiekowi tworzyć swoją własną tożsamość lokalną, że pochodzę stąd, to jest miejsce, którym się należy chwalić bez względu na wszystko. Pierwszą książką, którą przeczytałam i naprawdę byłam zainteresowana nią, to było właśnie W pustyni i w puszczy. Dostałam specjalne wydanie, kolorowe, z różnymi obrazkami i z dedykacją specjalnie dla mnie. I mimo tego, że to była szkolna lektura, to nie zwracałam na to kompletnej uwagi. Byłam zaczytana w przygodach Stasia i Nel. Wyobrażałam sobie, jak niesamowicie musi być w tej Afryce.
Olbrzymi zwierz leżał na brzuchu i ku wielkiemu zdziwieniu Stasia nie zerwał się na ich widok. Tylko gdy Saba począł dopadać do brzegu wądołu i szczekać zajadle, poruszył na chwilę ogromnymi uszami i podniósł trąbę, ale opuścił ją natychmiast. Dzieci, trzymając się za ręce, długo patrzyły na niego w milczeniu, które przerwał dopiero Kali. On umierać z głodu! Zawołał. Rzeczywiście, słoń wychudzony był do tego stopnia, że jego grzbiet tworzył wzdłuż ciała jakby sterczący grzebień. Boki miał zapadłe, pod skórą mimo jej grubości rysowały się wyraźnie żebra. I łatwo było odgadnąć, że nie wstaje dlatego, że nie ma już sił. I coś w rodzaju gulgotania wydobywało mu się z gardła. Doprawdy, odezwał się chłopiec, lepiej będzie skrócić mu tę mękę. To rzekłszy, podniósł strzelbę do twarzy. Lecz Nel chwyciła go za kurtkę i opierając się na obu nóżkach, poczęła odciągać go z całej siły znad brzegu parowu. Stasiu, nie rób tego! Stasiu, dajmy mu jeść! On taki biedny! Ja nie chcę, żebyś ty go zabijał! Nie chcę, nie chcę! I tupiąc nóżkami, nie przestawała go ciągnąć. A on spojrzał na nią z wielkim zdumieniem.
Dla mnie tamtej maleńkiej to jednak to wyobrażenie tego słonia uwięzionego w skale.
Magdalena Jankowska, poetka.
Jakież to było niesamowite. Albo atak lwów. Pamiętam, że kiedy kończył się ten czytany odcinek, jaki lęk ogarnia człowieka i wyobrażenie tego ogniska płonącego w tej dziczy, no to robiło wszystko niewyobrażalne wrażenie, że istnieją tacy chłopcy, którzy tak cudownie opiekują się tymi młodszymi dziewczynkami, gotowi do takich poświęceń, męstwa. Wreszcie te dwa skłócone plemiona, Staś Tarkowski, namówił, aby żyły w zgodzie, nawraca ich na chrześcijaństwo. I od tej pory Wachimowie i Samburowie żyją w harmonii, zgodzie. Więc to dla mnie jako dla dziecka było rzeczywiście no, takim budującym obrazem świata. Dla mnie tamta Afryka była znacznie piękniejsza, znacznie egzotyczniejsza niż ta, którą mogłam zobaczyć. I lojalność ludzka już nigdy w tak intensywnej postaci mi się nie objawiła, jak tam wówczas. Wdzięk tej małej Nel, męstwo Stasia Tarkowskiego. No to były wzorce, które gdzieś tam na dnie duszy mojej opadły jak takie drobiny złota i czasem się mienią.
W pokoju, gdzie za biurkiem siedzi jakby sam we własnej osobie Henryk Sienkiewicz, pasjonatka jego twórczości, pani Anna Cybulska, współtwórczyni Muzeum Henryka Sienkiewicza, opowiada, jak wspólnie z mężem gromadzili pierwsze zbiory.
Dla mnie najcenniejszy to jest ten portret, który tu wisi. To jest portret pierwszej żony Henryka Sienkiewicza. Wisiał nad łóżkiem córki Henryka Sienkiewicza. Kiedy tu powstawało to muzeum, kiedy jak przyszliśmy, naprawdę tu nic nie było. Mąż jeździł i pisał, gdzie tylko się nawiązał kontakty z Polonią amerykańską i odwiedził córkę Sienkiewicza w Warszawie. Była już ciężko chora. Kiedy zobaczyła męża i dowiedziała się, że ten młody człowiek jest tak pełen energii, pasji i tak chce dużo zrobić, to wtedy ona się rozpłakała i mówi tak, ofiaruję jako zaczątek tworzącego się muzeum mojego ojca to, co mam najcenniejsze. A najcenniejszym jest ten portret, który wisi nad moim łóżkiem. Zdjęła ten portret i ofiarowała mężowi.
Przez 50 lat państwo cybulscy gromadzili pamiątki związane z twórczością noblisty. Stało się to treścią ich życia. Odwiedzającym przypominają, że podjęli to, co przerwała II wojna światowa.
Izba Pamięci miała powstać wtedy, kiedy w 1938 roku dokonywano odsłonięcia kopca Sienkiewicza. Córka pisze, że cieszy się bardzo, że co prawda w miejscu jeszcze nie stanie muzeum, ale że już ksiądz apeluje o to, żeby taka Izba Pamięci powstała w Okrzei. I wyliczają, co chcą ofiarować muzeum. I było i płaszcz, łóżko z WW, wszystko. Wybuch wojny zniszczył to wszystko z tego, co wiemy, bo co rusz otrzymujemy, pióra z Okrzei, okulary, to wszystko są te rzeczy, które zostały przywiezione przez księdza, kresy z Warszawy, a nawet rodzina mówiła, że z Obręgorka przysyłali tu.
Tych zbiorów państwo cybulscy już nie zastali. tworzeniu muzeum z dala od dużych skupisk miejskich cały czas towarzyszyły zloty szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza. Dlatego obecność młodzieży jest tu czymś zupełnie zwyczajnym. To pod kątem ich zainteresowań przygotowywane były i są niektóre ekspozycje.
Po prawej stronie ode mnie stoi makieta oblężenia z Baraża, jako ojczyzny, która się nie poddaje pomimo napływu wrogów.
Michał Chudek z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Łukowie.
Wyobrażenie tego zawsze mi pomagało zrozumieć historię. Na przykład w zeszłym roku musiałem przygotowywać się na olimpiadę z historii, która dotyczyła właśnie XVII wieku. I to, jak sobie przypomniałem, jak Sienkiewicz to przedstawiał, pomogło mi to zrozumieć tamte czasy. Teraz się odwrócę. Za mną na przykład jest portret Jeremego Wiśniowieckiego, który w ogniem i mieczem został przedstawiony, nieco zniekształcony, ponieważ on był człowiekiem brutalnym, który brutalnie dławił powstania. Sienkiewicz przedstawiał postacie nieco koloryzowane, ale jednak dość przystępne. Bitwa pod Grunwaldem i tutaj tak się zastanawiam, bo cenimy sobie bitwę pod Grunwaldem, a to nie była najważniejsza bitwa z Krzyżakami, a nawet nie ta, która skończyła wojny z roku 1409-1411.
Bohdan Królikowski, prozaik.
Najważniejszy błąd Sienkiewicza polegał na tym, on był przecież erudytą i miał wspaniałą pamięć, że on naczytał się pamiętników księdza Jędrzeja Kitowicza z czasów, które dotyczą realiów saskich, i on te realia wojskowe z czasów saskich poprzenosił do trylogii. Trudno mu to po prostu wybaczyć, bo to jest anachronizm, prawda? Na przykład jest taka scena sporu Wołodyjowskiego z Harłampem w Ogniem i Mieczem i on mówi, nie mogłem poznać rangi po pętelkach. I pisze potem jeszcze i w innej scenie, że towarzysze z chorągi litewskich nosili srebrne pętelki. Te pętelki wprowadzono w latach 40. XVIII wieku, bo to taki zaczątek szlifów plecionych. No i tam jeszcze takie rzeczy. No, Sienkiewicz na broni to się może trochę znał, ale na wojsku wcale, bo z dragonów, którzy byli konną piechotą, zrobił lekką jazdę używaną na podjazdach, wykorzystywano w szarżach. Nie wyobrażam sobie dragona z ciężkim muszkietem w szarży, na ciężkim koniu. Poza tym dragon, żeby strzelać, musiał zsiąść z konia. Muszkiet był bardzo ciężki, około 7 kg i miał taką podpórkę, widełki, czyli forkiet. A Sienkiewicz każe dragonom Rocha Kowalskiego strzelać, oni zresztą nie strzelają, ale strzelać z koni. No to jest niemożliwe, z konia to jest karabinu trudno strzelić, a z muszkietu w żadnym wypadku. Także te pomyłki Sienkiewicza, on myli stopnie wojskowe, myli nazwy formacji wojskowych, nie bardzo sobie radzi z bitwami. Także moje przygody z Sienkiewiczem to tak trochę rozczarowanie, ale w gruncie rzeczy cały czas przyjaźń i fascynacja, bo Sienkiewicz jest niewątpliwie pierwszym polskim stylistą. Nikt mu nie dorówna. Także szapoba wobec Sienkiewicza.
Adam Kulik, pisarz, autor filmów biograficznych.
Zarzuty są od momentu napisania, opublikowania trylogii, że tam nie ma filozofii, że tam nie ma psychologii bohaterów. Ale to jest klasyczna powieść przygotowa, rzucona w realia historyczne, romans historyczny. Ja to widzę wyraźnie skrzyżowanie takiego romansu historycznego z powieścią przygodową, czyli Sienkiewicz właściwie mnie wychował. To, że się pasjonuje historią, myślę, że to jest w dużej mierze jego zasługa. Ja w wieku 10-12 lat miałem przeczytaną całą trylogię Sienkiewicza i to dwukrotnie.
Wielu wydarzeniom organizowanym przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej towarzyszą grupy rekonstrukcyjne i scenki z trylogii.
Ja se z tym zbójem nie dam rady.
Dawaj, bo mi do tego knura śpieszno.
I jeszcze jedna pamiątka, cenna jak relikwia, w posiadaniu kolejnego strażaka ochotnika z tej okolicy.
Chciałem pani pokazać tutaj ciekawą rzecz. To jest taka publikacja Barbary Wachowicz, Syn Polski. I ona jest odzwierciedleniem mojego spotkania z Ignacem Mosiem. Tu jest dedykacja dla Zbigniewa Wojtasiewicza. Na pamiątkę ofiary wuje Ignacy Mosie, jego podpis z Ostrzeszowa i data 27 kwietnia 1982 roku. To jest po spotkaniu przy odsłonięciu pomnika na kopcu Henryka Sienkiewicza właśnie w 1981 roku, gdzie tu właśnie mieliśmy okazję porozmawiać. Rozumiem, że to jest z bardzo bogatych zbiorów Ignacego Mosia, który miał w tamtym czasie muzeum prywatne Henryka Sienkiewicza. W każdym społeczeństwie są owe postacie wyjątkowe, w których geniusz narodu skupia swoje siły. Stają oni przed światem jako reprezentanci ducha narodu. Pielęgnują wspomnienia przeszłości, by wzmocnić nadzieję na przyszłość. Twórczość ich sięga głęboko korzeniami w historię, jak potężny dąb, ale korona ich szumi w wichrach dzisiejszego dnia.
Wójt gminy Krzywda Jerzy Kędra stoi przed tablicą, która na razie przesłonięta jest biało-czerwoną wstęgą, ale przy odrobinie wysiłku można treść poznać.
Dziś trzeba służyć społeczeństwu codzienną, długą, wytrwałą pracą. Nic nie przychodzi bez trudu, zatem i ja musiałem tworzyć pocie czoła, ale rzec mogę, że Bóg błogosławił mojej pracy. Henryk Sienkiewicz. W 90. rocznicę przywiezienia z Wewej do Warszawy prochów genialnego pisarza duchowego, przywódcy narodu na ojczyste łono, strażacy powiatu łukowskiego oraz samorządowcy gminy Krzywda, Okrzeja, październik 2014.
Strażacy ochotnicy z całej okolicy w odświętnych mundurach ze sztandarami z uwagą czytają jednodniówkę, którą wydało muzeum.
Słowo okrzejskie pamięci Henryka Sienkiewicza.
Karol Piszcz.
Wydanie chyba będzie jedno pewnie i ostatnie. Co my tu mamy? Ostatni okres życia pisarza, wyjazd do Szwajcarii, Henryk Sienkiewicz nie żyje, uroczystości żałobne w, nie wiem, Wewej, coś takiego. Co tu jeszcze mamy? O sprowadzenie zwłok pisarza do Polski.
Maciej Cybulski, dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
Drodzy przyjaciele, bo tak muszę powiedzieć, w tym roku sienkiewiczowskim, gdy towarzyszycie nam podczas wszystkich uroczystości, które miały miejsce z okazji roku sienkiewiczowskiego w Woli Okrzejskiej, jak również na terenie całego powiatu. Pozwolę sobie oddać głos prezesowi zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łukowie, a zarazem staroście łukowskiemu panu Januszowi Koziołowi.
Wielce szanowni wszyscy zebrani na dzisiejszej uroczystości, gdy w 24 roku sprowadzano trumnę z prochami Henryka Sienkiewicza do Polski, było to przedsięwzięcie przeogromne, także pod względem logistycznym. Wówczas już w wolnej, niepodległej Polsce istniał społeczny ruch strażacki, a w zdecydowanej większości strażacy ochotnicy zorganizowali byli w tak zwanym Związku Floriańskim. Podczas związanej ze sprowadzeniem zwłok Henryka Sienkiewicza do Polski akcji strażacy mieli swój bardzo duży udział. Zanim trumna z prochami dotarła do Warszawy, to w wielu miejscach i za granicą i później w Polsce odbywały się jeszcze specjalne uroczystości. I wszędzie druhowie strażacy pomagali.
Po drodze konduktu pogrzebowego setki tysięcy ludzi w Lozannie, w Genewie, w Bernie, w Zurichu, w Wiedniu. A to zdjęcie, które Państwo widzicie, to jest Praga czeska. Akurat z Czechosłowacją polskiej polityce nie było po drodze. Spieraliśmy się o granicę na południu. Zobaczcie Państwo, setki ludzi na głównych ulicach Pragi, gdzie przewożono prochy Henryka Sienkiewicza. Na placu Wacława, gmach Muzeum Narodowego i tam praktycznie dwa dni przebywają prochy naszego wielkiego pisarza. Na granicy Ślązacy. Specjalnym prezydenckim pociągiem przewożono prochy Sienkiewicza przez Czechowice-Dziedzice, Katowice, Zawiercie, Częstochowę, a w Częstochowie 150 tysięcy ludzi. Trumna z prochami Henryka Sienkiewicza przeniesiona jest pod wały Jasnej Góry. Wieczorem 25 października dojeżdża do Warszawy. Na dworcu głównym specjalny ołtarz, by wszyscy mieszkańcy stolicy mogli oddać hołd Henrykowi Sienkiewiczowi. Setki ludzi. Delegacje górali harcerzy, którzy zajmowali się przygotowaniem tej uroczystości. Oczywiście generalicja. Co ciekawe, w tym samym czasie odbywa się nabożeństwo w Paryżu i atasze wojskowy Franciszek Kleber bierze udział w uroczystości. Polska Akademia Umiejętności, oczywiście duchowieństwo, towarzystwa naukowe, cały polski parlament. Mowę wygłasza prezydent Wojciechowski przy pomniku Adama Mickiewicza, który powstał z inicjatywy naszego wielkiego pisarza. I prochy Henryka Sienkiewicza składane są w podziemiach Królewskiej Katedry na Starym Mieście w Warszawie, Katedry Świętego Jana. W miejscu dla Sienkiewicza wyjątkowym, bo do gimnazjum chodził do Warszawy, na studia też. I jako młody chłopak często zachodził do katedry. Tam widział groby książąt mazowieckich, gotyckie sklepienia nad sobą. Jak stwierdził, to tam wiał na niego wiatr dawnych wieków. A katedrę uważał jako najpiękniejszy kościół na świecie.